Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 2 lipca wita Państwa Krzysztof Bronk. Jan Paweł II jako papież pamięci historycznej i modlitewnej. To temat dzisiejszego odcinka cyklicznej audycji Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Nadamy go w drugiej części audycji, a zaczynamy od aktualności watykańskich, w tym nominacji nowego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Zapraszamy.
Papież przyjął rezygnację z funkcji pełnionych w Kurii Rzymskiej, złożoną ze względu na wiek, przez kardynała Williama Josepha Levadę. 76-letni Amerykanin był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, a równocześnie przewodniczącym dwóch papieskich komisji, Biblijnej i Eklezjadei oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Na te stanowiska Benedykt XVI powołał swego rodaka, 64-letniego biskupa Ratyzbony, Gerarda Ludwika Millera, którego wyniósł do godności arcybiskupiej.
Nowy szef tak ważnej watykańskiej dykasterii, arcybiskup Gerhard Ludwik Miller, to znany teolog. Interesuje się kwestiami dogmatycznymi, dotyczącymi zwłaszcza objawienia, hermeneutyki, kapłaństwa, diakonatu, ekumenizmu. Pochodzi z Moguncji, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W teologii jest uczniem tamtejszego biskupa, kardynała Karla Lejmana, pod którego kierunkiem przygotował wszystkie swe prace dyplomowe, włącznie z habilitacją. Do nominacji w 2002 roku na biskupa Ratyzbony był przez 16 lat profesorem Uniwersytetu w Monachium, a przez 4 należał do Międzynarodowej Komisji Teologicznej, której teraz będzie przewodniczył jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Wykładał też na uczelniach poza Niemcami. W 2004 roku biskup Miller został doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest również odpowiedzialny za wydanie dzieł zebranych Józefa Ratzingera. Obecnie papież powierza mu dykasterię, którą sam kierował przez blisko 24 lata, aż do swego wyboru na stolicę Piotrową.
Niemiecki episkopat z wielką radością przyjął wiadomość o nominacji nowego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Biskupi są dumni z tego, że jeden z nich przejmie tak ważną funkcję w Kurii Rzymskiej, napisał w specjalnym liście gratulacyjnym przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch.
Biskup Gerhard Ludwig Müller ma najlepsze predyspozycje do tej funkcji. Jest on jednym z najważniejszych współczesnych teologów, podkreślił arcybiskup Zollitsch i dodał, że biskup Müller znacząco kształtował katolicką wiarę, szczególnie podczas swojej profesury dogmatyki na uniwersytetach w Monachium i Ratyzbonie. Arcybiskup Zollitsch napisał, że to teologiczna kompetencja nowo wybranego prefekta zawsze była i jest wielką zaletą dla całego episkopatu. Jednocześnie podziękował on biskupowi Müllerowi za wieloletnie zaangażowanie w kościele w Niemczech. Jego brak będzie szczególnie odczuwalny w komisji ekumenicznej, której biskup Müller przewodniczył. Tymczasem w pierwszych komentarzach niemieckich mediów świeckich dzisiejszy nominat określony został mianem hierarchy ultrakonserwatywnego, kontrowersyjnego i wiernego papieżowi. Zarówno niemieckie radio ARD, jak i agencje prasowe przypominały, że biskup Gerhard Ludwig Müller jest przeciwnikiem oddolnej, liberalnej akcji My Jesteśmy Kościołem i kilka razy stanowczo blokował współpracę ze świeckimi w swojej diecezji. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Jana Pawła II można by nazwać papieżem pamięci, pamięci historycznej i pamięci modlitewnej. Nie przypadkiem jego ostatnia książka, wydana na kilka tygodni przed śmiercią, nosi tytuł Pamięć i tożsamość. Jan Paweł II stale pamiętał o historii zostawiającej ślad w ludzkiej tożsamości. Tak o dziejach dawniejszych, jak i tych, których sam był naocznym świadkiem. Wciąż śledził z uwagą historyczne dzisiaj, reagując na aktualne wydarzenia wypowiedziami i gestami mającymi nieraz proroczą wymowę. Czynił to zawsze w postawie modlitwy, tak osobistej, jak i wspólnej z innymi, przechodząc w ten sposób ustawicznie od rozmowy z Bogiem do dialogu z ludźmi. Tak też było w roku 1993. Już w pierwszych jego dniach, 9 stycznia, papież spotkał się z przedstawicielami katolickich episkopatów, chrześcijan innych wyznań oraz Żydów i muzułmanów naszego kontynentu, zaproszonymi przez niego do Asyżu na Dzień Modlitwy o Pokój w Europie, szczególnie na Bałkanach. Trwała wówczas wojna w Bośni i Hercegowinie. Troskę o przywrócenie i zachowanie pokoju za naszych dni Jan Paweł II łączył zawsze z pamięcią o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. W 1993 roku mijało pół wieku od heroicznego zrywu doprowadzonych do rozpaczy, bo z góry skazanych na zagładę, mieszkańców przymusowej dzielnicy żydowskiej w okupowanej przez Niemców Warszawie. Już 6 kwietnia papież skierował z tej okazji list do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Gdy zbliża się 50. rocznica powstania w getcie warszawskim, pragnę wraz z całym Kościołem odnowić pamięć o tragicznych latach II wojny światowej, latach pogardy dla człowieka, która stała się przyczyną straszliwych cierpień dla tak wielu naszych żydowskich braci i sióstr. Z głębokim bólem wspominamy wydarzenia tamtego okresu, a zwłaszcza to wszystko, co nastąpiło podczas długiej, mrocznej nocy Shoah. Pamiętamy i musimy pamiętać, ale pamiętając, winniśmy na nowo zaufać Bogu i Jego błogosławieństwu, które leczy wszelkie rany. Jako chrześcijanie i Żydzi, idący za przykładem wiary Abrahama, jesteśmy powołani, by być błogosławieństwem dla świata. Oto wspólne działanie, które nas czeka. Jest zatem konieczne, byśmy jako chrześcijanie i Żydzi stali się najpierw błogosławieństwem dla siebie nawzajem. Nastąpi to, jeżeli będziemy zjednoczeni w obliczu wielorakiego zła, które nadal nam zagraża, wobec obojętności i przesądów, a także wobec przejawów antysemityzmu. Za to, co katolicy i Żydzi osiągnęli już przez dialog i współpracę, dziękuję wraz z wami Bogu. O to, czego musimy jeszcze dokonać, modlę się gorąco.
Nie był to zresztą jedyny list, jak Jan Paweł II wysłał w tamtym czasie do ojczyzny w sprawach związanych z rasistowskim ludobójstwem podczas II wojny światowej. W ciągu kilku dni napisał ich aż 3. 7 kwietnia do biskupa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, na terenie której leży Oświęcim, skierował przesłanie dotyczące tym razem nazistowskiej eksterminacji ludności cygańskiej. Wiązało się ono z organizowanymi przez Stowarzyszenie Romów w Polsce obchodami 50. rocznicy przybycia pierwszego transportu cyganów do obozów w Oświęcimiu-Brzezińce. Papież wskazał, że trzeba stale przypominać o tamtych ofiarach obłędnej ideologii nienawiści, zwłaszcza kiedy w samym sercu Europy wybuchają ponownie ogniska dyskryminacji i nienawiści na podłożu etnicznym. Włączając się duchowo w planowaną podczas tych obchodów wspólną modlitwę za ofiary ludobójstwa, prosił, by nie zapominano w niej również o ofiarach wojny toczącej się obecnie na Bałkanach, która na oczach całego świata zbiera tak bardzo krwawe i okrutne żniwo. Natomiast 9 kwietnia, Wielki Piątek, papież na ręce tegoż biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego przesłał list skierowany do karmelitanek bosych w Oświęcimiu. Chodziło o tak zwany konflikt oświęcimski, dotyczący ich klasztoru, powstałego kilka lat wcześniej w budynku Starego Teatru przy samym obozie. Z powodu żydowskich protestów wobec bliskości katolickiego klasztoru od miejsca kaźni głównie, choć przecież nie wyłącznie, Żydów, metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski i episkopat polski opowiedzieli się za przeniesieniem sióstr na inne miejsce, do Centrum Informacji, Wychowania, Spotkań i Modlitwy, również w Oświęcimiu, ale nie w samym obozie ani jego bezpośredniej bliskości. Papież zlecił zakonnicom, by z woli Kościoła przeniosły się na inne miejsce w tym samym Oświęcimiu. Karol Wojtyła dobrze znał karmelitańską duchowość. Z wadowickimi karmelitami bosymi stykał się od dzieciństwa, a pracę doktorską poświęcił teologii świętego Jana od Krzyża. W liście do oświęcimskich karmelitanek nawiązał do słów świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Moim powołaniem jest miłość w sercu Kościoła.
Te słowa świętej karmelitanki z Lizie mówią o istocie powołania każdej z jej sióstr w Karmelu, każdej z was. Aby być miłością w sercu Kościoła, przybyłyście kiedyś do Oświęcimia. Czyż trzeba wyjaśniać, jak bardzo w tym właśnie miejscu potrzebna jest ta miłość, jaką Chrystus do końca umiłował człowieka? Jak bardzo jest ona potrzebna tutaj, gdzie przez lata szalała nienawiść i pogarda dla człowieka, zbierając straszliwe żniwo zniszczenia i śmierci wśród ludzi należących do tylu narodów? Obecnie, z woli Kościoła, macie przenieść się na inne miejsce w tym samym Oświęcimiu. W dalszym ciągu bowiem Oświęcim i to wszystko, co z nim się łączy jako tragiczne dziedzictwo Europy i ludzkości, pozostaje zadaniem Karmelu. Pozostaje tym zadaniem w szczególności to, co łączy się z obozem zagłady Auschwitz-Birkenau w pamięci narodów, w pamięci synów i córek Izraela, a zarazem to, co łączy się w dziejach Polaków. W jaki sposób przyszłość będzie wyrastała z tej najboleśniejszej przyszłości, to w znacznej mierze zależy od tego, czy u progu Oświęcimia będzie czuwała ta miłość, która jest potężniejsza od śmierci. Wam, drogie siostry, w sposób szczególny powierzona jest tajemnica tej odkupieńczej miłości, tej miłości, która zbawia świat. A jakże bardzo ten nasz wspólny świat, 50 lat po straszliwej wojnie, która między innymi wydała Oświęcim, jakże bardzo wciąż zagrożony jest nienawiścią.
O rocznicy powstania w warszawskim getcie papież mówił przed modlitwą maryjną Regina Celi 18 kwietnia 1993 roku. Tego właśnie dnia, w niedzielę oktawy wielkanocnej, ogłosił nowych błogosławionych, między innymi troje Polaków, w tym dwoje przyszłych świętych, Faustynę Kowalską, apostołkę Bożego Miłosierdzia, i Stanisława Kazimierczyka, ponadto zaś założycielkę Felicjanek, Angelę Truszkowską.
Mimo radości dzisiejszego dnia nie powinniśmy zapomnieć o wydarzeniu sprzed 50 lat, brzemiennym w straszliwe cierpienia. Mam na myśli powstanie w getcie warszawskim. Odczuwam głęboką potrzebę zwrócenia się do wszystkich chrześcijan i Żydów, którzy zgromadzili się dziś na placu świętego Piotra, aby dać wyraz pamięci o tym wydarzeniu oraz o zbrodniach przeciwko narodowi żydowskiemu popełnionych w czasie II wojny światowej. W duchu głębokiej solidarności z tym narodem i w komunii z całą społecznością katolicką pragnę przypomnieć o tych tragicznych wydarzeniach, dziś już odległych w czasie, ale wyrytych w pamięci wielu z nas. Dni Shoah to prawdziwa noc w dziejach, w której dokonano niesłychanych zbrodni przeciw Bogu i człowiekowi. Czyż moglibyśmy dziś nie stanąć obok was, umiłowani bracia Żydzi, by w modlitwie i medytacji wspominać tę jakże bolesną rocznicę? Bądźcie pewni, że nie niesiecie sami ciężaru tego wspomnienia. My modlimy się i czuwamy wraz z wami przed obliczem Boga świętego i sprawiedliwego, bogatego w miłosierdzie i przebaczenie.
26 czerwca 1993 roku papież przyjął w Watykanie grupę Romów z Polski, Niemiec i Austrii. Dziękowali mu oni za wspomniany już list na obchody 50-lecia pierwszego transportu cyganów do obozu oświęcimskiego. W improwizowanym przemówieniu Jan Paweł II nawiązał także do zagłady Żydów.
Wiemy, że to, co się nazywa Shoah, Holokaust, różne ma nazwy, a co oznacza wyniszczenie ludzi z powodu ich rasy czy narodowości, to jest wielką zbrodnią przeciwko człowieczeństwu. Ta zbrodnia w ciągu II wojny światowej dotknęła niektóre narody, naród żydowski, dotknęła także wasz naród. Innych nie dotknęła w takim stopniu, ale te dwa narody z pewnością należą do ofiar programu kierowanego przeciwko człowiekowi ze względu na jego przynależność, czy narodową, czy rasową. Wspominając te wydarzenia, których wy jesteście świadkami, których znamiona nosicie na swoim ciele, w swojej pamięci, w swojej świadomości, w swoim sercu, możemy tylko jednego pragnąć i o jedno się modlić, i o jedno walczyć, ażeby te siły zła, które stały u początku programu zagłady, żeby te siły zła nie odżyły więcej ani w naszym stuleciu, ani w następnych stuleciach, które ludzkość ma przed sobą.
Wrażliwości na duchowe dziedzictwo łączące chrześcijaństwo i judaizm oraz budowania w oparciu o nie świata bardziej sprawiedliwego Jan Paweł II uczył też młodych wyznawców obu religii. 2 lipca 1993 roku, a więc dokładnie 19 lat temu, spotkał się z uczestnikami pielgrzymki do Rzymu i Jerozolimy zorganizowanej przez sekcję młodzieżową Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Wskazał, że wspólne dziedzictwo duchowe, o którym mówi Sobór, obejmuje dwie ważne dla ich działalności zasady.
Pierwsza to wiedza, że porządek, wedle którego Bóg stworzył świat i jego mieszkańców, stanowi pewną i bezpieczną podstawę dla pokoju między ludźmi i narodami. Prawo Pana zastępów jest prawem pokoju, zaś przez posłuszeństwo woli Pana ludzkość osiąga zgodę, której wszystkie narody tak wyczekują. Druga zasada to przekonanie, że ostatecznym źródłem przemocy jest zepsucie ludzkiego serca. Wynika z tego, że ostateczne zwycięstwo nad niezgodą osiąga się przez przemianę serca, przez nawrócenie moralne. Te prawdy, nauczane przez dawnych proroków oraz głoszone w kościele i w synagodze, stanowią dziedzictwo powierzone wam, młodym ludziom, przez waszych przodków. Są one mądrością, którą przez wasze wspólne wysiłki możecie ofiarować światu. Razem udajecie się do Jerozolimy, miasta pokoju. Wasza pielgrzymka jest jeszcze jednym znakiem nadziei na współpracę, której dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje od wierzących.
O pokój na świecie, także na Bliskim Wschodzie, w tym w ziemi Izraela, papież modlił się 8 grudnia do Maryi Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie.
Patrz na nas, troszczących się o sprawiedliwość i pokój wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego, zwłaszcza zaś na Bliskim Wschodzie, od ziemi Izraela po kraje arabskie i aż do Libanu tak bardzo doświadczanego.
30 grudnia 1993 roku podpisano porozumienie zasadnicze między Stolicą Apostolską a Państwem Izraela. Jan Paweł II mówił o nim do korpusu dyplomatycznego, ale już w następnym roku, w którym też nawiązano stosunki dyplomatyczne z Izraelem i papież przyjął pierwszego izraelskiego ambasadora przy Watykanie. Tym jednak zajmiemy się w kolejnej audycji naszego cyklu.
Tu Radio Watykańskie, audycja Aleksandra Kowalskiego o dialogu chrześcijańsko-żydowskim kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.